Coaching to Maciej Benewicz, czyta autor. Zacznijmy od wiersza Stanisława Grochowiaka pod tytułem Biedne. Leżała radość, szli ludzie i przeszli, leżała radość za wcześnie. Za wcześnie pannie, która była ładna, za późno chłopcu, który był po wszystkim, a obok czasu tych zafrasowanych, którzy są po to, by zacieśniać ściany, leżała radość. Szli ludzie i przeszli, ujrzała radość zniszczone podeszwy. A Mark Forstater, znany taoista, pisze: pewnego dnia nastąpi wielkie przebudzenie, po którym będziemy wiedzieć, że samo życie jest wielkim snem. Do tej pory głupcy będą wierzyć, że już się przebudzili i myśleć, że znają rzeczy, nazywając jednego człowieka władcą, a drugiego sługą. Wszystkie opisane w książce osoby, wydarzenia i fakty są autentyczne. Zmienione zostały imiona, nazwy własne, niekiedy także kontekst sytuacyjny w trosce o zachowanie podstawowych zasad w relacjach coachingowych, poufności, dyskrecji i zaufania. Dla mojej mamy w jej wędrówkach niebieskich. Początek. I znowu zacznijmy od wiersza Dżalaluddina Rumiego, Tylko oddech. Ani chrześcijanin, Żyd, ani muzułmanin, ani hindus, buddysta, sufi czy zen. Żadna religia ani system kulturowy, nie jestem ze wschodu ani z zachodu, ani z głębi oceanu, ani z ziemi, ani naturalny, ani eteryczny, nie stworzony z elementów. Nie istnieje. Nie jestem z tego świata ani z tamtego. Nie jestem potomkiem Adama i Ewy, ani żadnej innej linii. Moje miejsce jest bezmiejscem, śladem nieodnajdywalnego, ani ciałem, ani duszą. Poznałem pierwsze, ostatnie, zewnętrzne, wewnętrzne, jak oddech, oddychający człowiekiem. Tao? Oceny, oceny, oceny. Rozpoczynasz od ocen. Dobra książka. Kiepski artykuł, mądry polityk, ważne spotkanie, uroczy człowiek, zadbany park, nieśmiała kobieta, staranny raport, świetny dowcip, zdolny reżyser. Możesz oceniać tak cały dzień. Nawet nie robisz przerwy. To nie twoja wina. Oceny już dawno temu zamknęły twój umysł na kłódkę. Nie umiesz inaczej. Nawet się nie domyślasz, co mogłoby być w zamian, w miejsce wypełnione twoim tak, ale. Oceny. Otrzymujesz, słyszysz, wypowiadasz je, żonglujesz nimi, rozpiera cię duma z ich powodu. Zaznajesz nawet czegoś w rodzaju szczęścia, gdy uda ci się trafnie coś lub kogoś podsumować ostrym zdaniem. Trafnie? Być może lepsze będzie określenie złośliwie, boleśnie, arogancko. Oceny, sarkazm i cynizm to twoja rodzina. Tak jest. Nie ma co się spierać. Właśnie w tej chwili doznajesz tego uczucia, tej myśli, która jest oceną. Powoli się kształtuje i zaraz zawładnie całą twoją uwagą. Przejmie obszar wolności i swobody w twojej głowie. I wtedy wybuchnie to twoje zgadzam się, nie zgadzam się. Zanim to nastąpi, weź oddech głęboki, poruszający trzewia i przeponę. Teraz zadaj sobie pytanie, co czeka mnie interesującego na stronach tej książki? Co tam jest? Zrób miejsce twojej ciekawości, to wystarczy. Ocena powoduje, że już wiesz, zanim pojawiło się nowe doświadczenie. Ocena zamyka. Zawsze. Bez względu na to, czy jest dobra, czy zła. Ciekawość daje ci szansę na ciebie, dla siebie. Kiedy oceniasz, tracisz ją. Tylko dla siebie. Świat doskonale obejdzie się bez twoich ocen. Nawet jeśli jesteś osobą wpływową i przyzwyczajoną do przesadnego zwracania uwagi na swoje oceny. Oddychaj. Świadomość oddechu pomaga. Daj szansę swojej ciekawości. Wtedy odniesiesz korzyść. Zaczniesz przypominać sobie te chwile, kiedy twoją uwagę przykuł widok śpiącego dziecka albo pies, który spoglądał na ciebie oddany i ufny. Lub oszroniony płot, piosenka w radiu, gest przyjaciela, dziki bez, deszcz majowy. I było to tak naturalne, jak echo w lesie. To zaistniało w tobie bez kwalifikacji, bez słów, prosto, jasno, wiarygodnie. Jeśli chodzi o mnie, to musiało minąć wiele lat i cały wiek dojrzały, zanim odkryłem znaczenie słów, które właśnie przeczytałeś. Zawdzięczam to spotkaniom z ludźmi, a przede wszystkim z jednym z nich. Jego obecność otworzyła mnie na spotkania także innych wspaniałych nauczycieli. Wcześniej byłem głuchy i ślepy. To smutny fakt. Nie zauważyłem ani cudownych osób, które pojawiały się obok mnie, ani wydarzeń i znaków, które mijały niewidoczne, niezrozumiałe, zignorowane. Zamiast poświęcić im uwagę, toczyłem jakieś zatrważające walki z przeszłością. Koncentrowałem się na zupełnie nieistotnych zdarzeniach, a potem planach i co gorsza, ulegałem i podporządkowywałem się fałszywym autorytetom, jakimś ludziom, którzy z racji swojego stanowiska albo pozycji społecznej wywierali na mnie presję albo po prostu mi imponowali. Smutne, no cóż, coraz lepiej się rozumiemy. Wydawało mi się, że swego mistrza spotkałem zbyt późno. Dobiegałem już 40, a to przecież wiek męski, wiek klęski, jak zwierzał się Adam Mickiewicz. Z całą pewnością mistrz wyśmiałby tego rodzaju stwierdzenie. Dzisiaj mnie samemu wydaje się to dość zabawne. Przeszedłem od tamtego dnia długą drogę. Spotkanie było przypadkowe. I tu mistrz także roześmiałby się szczerze. Przecież nic nie jest przypadkowe w naszym życiu. To dzięki niemu zrozumiałem, że w moim życiu było wielu mistrzów, dzięki którym poznałem Tao. Tak jest. Mistrz był kontrowersyjny, chwilami bardzo problematyczny z punktu widzenia zwykłego człowieka, pogrążonego w tak zwanej racjonalnej rzeczywistości. Oczywiście, gdyby nie moja początkowa fascynacja jego osobą, nie byłbym w stanie przyjąć żadnego z jego słów. Mój racjonalny mózg i setki starych wzorców w głowie kazałyby odrzucić wszystko, co do mnie mówił. Oceny zrobiłyby za mnie porządek z tymi idiotycznymi pomysłami. Mistrz nie pozwalał tytułować się mistrzem, mimo że długo wydawało mi się, że to wyraz szacunku oraz że tak będzie łatwiej zwracać się do kogoś, kto stał się moim przewodnikiem. Jednak zabronił mi tego. Nie rozumiałem dlaczego. Byłem uśpiony i zaczarowany fałszywym poczuciem sensu i beznadziejnym poczuciem bezsilności, mylnymi opiniami na swój i cudzy temat, obrazem świata, który rysował mi się jako przestrzeń konfliktu i niesprawiedliwości, walki i przezwyciężania, zdobywania i przełamywania. Czego? Po co? Nie wiedziałem. A przecież miałem siebie za doświadczonego człowieka po przejściach. Byłem nieźle wykształcony, odnosiłem sukcesy powszechnie uznawane za prestiżowe. Przez pierwsze miesiące niewiele jednak rozumiałem z jego nauk, naprawdę niewiele. Potem nastał okres, kiedy wyrzucałem sobie zmarnowanie moich prawie 40 lat życia. Dziś wiem, że był potrzebny, a nawet niezbędny. Czy byłbym w stanie osiągnąć tak wielką zmianę bez mistrza? Chyba nie. Pewnie tak. No bo czasami potrzebujemy impulsu z zewnątrz, takiego katalizatora zmiany. Tak, bo tkwi w nas potencjał i jeżeli spotyka nas w życiu coś dobrego lub złego, trafia to na grunt, na podkład, na naszą gotowość lub jej brak. To na tym podłożu kiełkują wszelkie myśli, a potem czyny, a następnie ich skutki. Niebawem i ty poczujesz sens tych słów, cierpliwości. Czym jest mistrzostwo dla nas? Być może pragnieniem autorytetu, poszukiwaniem mądrego nauczyciela, sprawiedliwego przewodnika, lekarza naszych uczuć i wspomnień, terapeuty dla starganych nerwów. Pragnieniem idealnego ojca, nadzieją na przewodnika, marzeniem o doskonałego Cicerone. Setką innych osobistych tęsknot, synonimów, wzorców, czasem banałów. Nierzadko mistrza należy zabić. Tak jest. Zabić jego dominację lub przynajmniej przezwyciężyć jego władzę nad nami, bo przecież ciąży nam jego siła. Nieustannie przypomina o naszej słabości, małości, głupocie, małostkowości i niewiedzy. Przypomnij sobie, ilu już mistrzów zginęło z twojej ręki. Tak, tak, zostali unicestwieni, odrzuceni, wyśmiani, zapomniani, wyszydzeni i skrytykowani. Wczorajszy polityk, na którego głosowałeś, znany aktor, piosenkarka, lider kapeli rockowej, nauczyciel, profesor, ksiądz, gwiazda sportu, dawny przyjaciel, miłana miłość. Kiedy dorosłeś, zmieniłeś poglądy, porzuciłeś modę, zmieniłeś upodobania. Wraz z nimi został odrzucony mistrz. Czasami miłość obraca się w nienawiść, tak łatwo jak popularność gwiazdy serialu może przeobrazić się w szyderstwo. Wczorajszy ideał jest twoją dzisiejszą obojętnością, drwiną, a nawet nienawiścią. W kulturze naszych czasów czarną tradycją bywa zabijanie liderów. John Lennon, Mahatma Gandhi, Indira Gandhi, Olof Palme, Jan Paweł II, brat Roger Steze, John Kennedy, Robert Kennedy, Martin Luther King, by wymienić tylko kilka postaci. Czym jest zatem mistrzostwo? Czasem samotnością i nietolerancją, jak w wypadku Barucha Spinozy lub Giordana Bruna. Być może uwielbieniem i bałwochwalstwem, bez głębszego zrozumienia, jak w wypadku Jana Pawła II, albo idealizowaniem, jak w przypadku Michaela Jacksona. Mistrz. Przebrzmiały mistrz, antymistrz, martwy mistrz, fałszywy mistrz, prawdziwy mistrz. Czy można dorosnąć do prawdziwego szacunku dla mistrza, kiedy mistrz zasługuje na szacunek? Jak rozpoznać prawdziwego mistrza? Jak dotąd znam jedną odpowiedź, która jest pytaniem. Czym jest mistrzostwo w tobie? Nikt nie może za nas nic zrobić z naszym życiem. Od początku do końca jesteś jego wyłącznym producentem. I to twoja sprawa, co produkujesz. Jakiej to jest jakości i czemu służy? Możesz swoje życie zmarnować i w zasadzie zawsze dzieje się tak na własną prośbę. Wiem, już w twojej głowie odpaliły się myśli w rodzaju: to wina moich rodziców, że jestem taka pokręcona, to wina mojego szefa, przecież nic nie mogę poradzić na jego agresję. Całe moje życie zmieniło się przez tamten wypadek, przypadek, agresję, cudzą niesprawiedliwość, zły traf, pech. Życie boleśnie uczy nas pokory, napisała jedna z moich klientek coachingu. Czyż nie? I ty myślisz podobnie? Otóż to. Ludzie sądzą, że został im dany pewien los. Jedni wierzą w Boga, inni w przypadek, jeszcze inni w siłę swego kłamstwa i we własny spryt. Jest też spora rzesza tych, którzy cieszą się, że coś im się udało i że czegoś uniknęli. Kiedy na początku używałem tego typu słów na swój temat, mistrz aż krztusił się ze śmiechu. Powiedziałem nawet, że czuję się wyśmiewany. Zdobyłem się na ten heroiczny akt asertywności i po dłuższym namyśle wypowiedziałem formułę o tym, jak źle się czuję, gdy on reaguje rechotem na moje wypowiedzi. Wiecie, co odpowiedział? Ależ tak, stwierdził. Przecież to zupełnie jasne. Wyśmiewa mnie, bo plotę bzdury, których nie ma za grosz powagi. Jest tylko komizm. Wynika on właśnie z tej szczególnej, depresyjnej powagi, z jaką traktuję samego siebie. Byłem wściekły. Dopiero po pewnym czasie zacząłem odkrywać, w jaki sposób moje napuszone, nazbyt poważne podejście do samego siebie kształtuje wszystko, czego doświadczam. Zauważyłem, że jego śmiech jest radosny i sam mistrz obdarza mnie taką życzliwością i otwartością, jakiej nigdy od nikogo nie doświadczyłem. Jak mogłem się tak mylić, biorąc jego śmiech za szyderstwo, za ukrytą ironię albo atak? Nic prostszego. Byłem tym, co chciałem widzieć w innych ludziach. Byłem tym, co umiałem zobaczyć. Byłem projektorem, który ma wpisane na twardym dysku określone programy, aktywne jedynie wybrane opcje, jest w stanie wyświetlać wyłącznie takie obrazy, jakie w nim zaprogramowano. Tak właśnie, wyświetlać. Jest z tobą dokładnie odwrotnie niż sądziłaś, niż sądziłeś. Brałeś siebie dotąd za odbiorcę tak zwanej rzeczywistości, a jesteś jej twórcą. To było moje kluczowe odkrycie na tym etapie drogi. Ono jest także przed tobą. Niemal wszystko, czego doświadczasz, jest obrazem wyprodukowanym przez twój umysł i rzuconym na biały ekran. Ludzie, wydarzenia, fakty to zaledwie cienie przesuwające się w tle. Jak to możliwe? Na początku najłatwiej to spostrzec poprzez różnicę. Przypomnij sobie znane ci osoby i zdziwienie, gdy odkryłeś, że jesteś zaskoczony ich postawą, zachowaniem, ubiorem. Mówisz wtedy: nie znałem cię z tej strony. To jest często moment olśnienia w relacji. Zobaczyłeś coś, co było tam od zawsze. Przesłaniał ci ten widok twój własny mechanizm projekcyjny i dlatego widziałeś to, co było wyłącznie w twojej głowie. Rzut na biały ekran. Projekcja lęków, obaw albo życzliwości czy sympatii. Dlatego kiedy mówisz: udało mi się, przytrafiło mi się, jakoś to wyszło, miałem szczęście, co za traf, co za pech, wyrażasz swoje poczucie braku wpływu i jednocześnie jesteś przekonany o racjonalności własnego życia. Udało mi się zdać egzamin. Mówisz w jednej chwili i już w następnej dodajesz: wyczułem ulubiony temat profesora. A potem jeszcze: przyczepił się do ostatniego tematu i chciał mnie zagiąć, ale jakoś się wybroniłem. Czujesz tę sprzeczność? Jeszcze nie? Skąd mógłbyś? Cierpliwości. Najpierw masz możliwość odkryć mechanizmy, które kierują twoim życiem, a potem je zmienić. Naprawdę. To możliwe. A nawet niezbyt trudne. Trochę tak jak z hologramami. Z początku nic nie widać, oprócz dziwnych, powtarzających się wzorków. A potem nagle trach, na moment pojawia się obraz trójwymiarowy. W dalszym ciągu jest to oczywiście złudzenie, ale zupełnie inne niż to sprzed chwili. Można to porównać do jazdy na rowerze. Pamiętasz moment, kiedy ojciec puścił jeszcze przed sekundą trzymany wytrwale kij, umocowany za siodełkiem? Albo kiedy wyżej niż zwykle uniesione boczne kółka oderwały się od ziemi? A może przeżyłeś skok ze spadochronem albo jazdę po torze wyścigowym na motocyklu z szybkością 240 km na godzinę? Ja miałem wiele takich doświadczeń. Jedno z nich było z pozoru zupełnie banalne. Któregoś dnia zjadłem na kolację długą czerwoną papryczkę, jaką zwykłem przegryzać na surowo do kanapek. W pierwszej chwili poczułem słodkawy smak świeżego paprykowego soku, gładką skórkę i chrupiący miąższ. Ale już po chwili na języku, a potem na wargach i w gardle rozszedł się piekąco gorzki, paląco miodowy, szczypiąco gorzki smak. Sekundę potem miałem zupełnie zatkany nos i gardło. Kubki smakowe sygnalizowały alarm. To były niesamowite chwile. Nigdy dotąd nie czułem niczego podobnego. Ostry smak kojarzył mi się z chrzanem i to ze śmietaną, a bardzo ostry był zielony chrzan wasabi podawany do sushi. Dziś z wielkim apetytem zjadam ostre papryczki. To była kwestia zmiany wzorca żywieniowego i przećwiczenia swoich kubków smakowych w doznawaniu czegoś więcej niż biały serek i jajko z chrzanem. Wtedy omyłkowo zjadłem paprykę, która pewnie przypadkiem wpadła między słodkie. Po kilku miesiącach dokonywania odkryć, które tylko wędrowcowi są dane, zacząłem określać mistrza czymś w rodzaju pseudonimu, nawet na własny użytek, choć on by powiedział, że to było jego prawdziwe imię skierowane do mnie. Byliśmy w podróży, zajmowaliśmy się drogą. To słowo wracało wielokrotnie w naszych rozmowach. To jeden z synonimów Tao. Jeśli Tao może mieć w ogóle synonim, gdyż jest bliskoznacznikiem i wyrażeniem wszystkiego, i zarazem niczego. Osoba mistrza kojarzyła mi się z bezpieczeństwem, czuwaniem, ryzykiem, eksperymentem, zmianą, ale jednocześnie z punktem stałym na wciąż zmieniającej się drodze. Cóż może być takim punktem stałym, jeśli ja jestem wędrowcem, a on był moim dróżnikiem? Tak jak ja byłem w drodze, on był człowiekiem drogi, zawsze gotów na niebezpiecznym przejeździe zamknąć szlaban, przewidywać, wiedzieć, czuwać, niczym się nie przejmując i niczego się nie obawiając. Był częścią drogi, a jednocześnie moim przewodnikiem i towarzyszem w podróży. Dróżnik, czyli opiekun i strażnik na drodze. Tao to synonim drogi, a właściwie droga sama. Tylko tyle i aż tyle. Kiedyś po wykonaniu zleconego mi ćwiczenia spytałem dróżnika, czym jest coaching. Odpowiedział: początkiem wędrówki, a może pielgrzymką? Sam zdecyduj. Spytałem wtedy, czym jest Tao. A on na to, że choć właśnie jestem w Tao, dowiem się o tym na końcu drogi. Pytałem w takim razie, czym jest droga? To zależy, odpowiedział, czy pytasz o drogę przez małe, czy przez duże D. Jaka jest w takim razie różnica, spytałem. W wielkości rzecz jasna, odpowiedział i uśmiechnął się od ucha do ucha, po czym dodał, lecz i tak w końcu wychodzi na to samo. Droga to Tao. Jak poznałem dróżnika? Już wtedy w 5, a może w 6 różnych szkołach nauczyłem się coachingu. Poznałem wielu wybitnych trenerów, nauczycieli i mistrzów coachingu. Przyznano mi certyfikaty i dyplomy, a także licencje. Czasem jedno podejście przeczyło drugiemu, a czasem szkoły i wykładowcy rywalizowali ze sobą, choć teoretycznie coaching powinien na to uodparniać. Robiłem swoje. Bardzo mi pomagały moje dawne doświadczenia psychologiczne, a także wiele lat pracy dla biznesu w najróżniejszych branżach. Dlatego zajmowałem się szkoleniami biznesowymi i coachingiem kadry menedżerskiej. Starałem się doszkalać, doskonalić i czerpać doświadczenie oraz umiejętności od kogo tylko mogłem. Już wtedy stosowałem z powodzeniem zasadę użyteczności. Brałem to, co było dla mnie interesujące. Koncentrowałem się na tym, co pasowało do mojego systemu wartości. Resztę odrzucałem. Czułem się coraz sprawniejszym coachem. Potwierdzali to moi klienci. To było super. Znakomite oceny. Byłem jednak dopiero na początku drogi. Co jest, zanim pojawi się droga? Pewnie plac, zatłoczony i gwarny, jak bazar w Tangerze, w Teheranie albo Islamabadzie, po którym kręcimy się w kółko jak turyści, ciągle czymś zaabsorbowani, obcy, trochę przestraszeni, trochę naiwni, niepasujący, a jednak będący częścią, rozczarowani i podnieceni. Za chwilę pojawi się zmęczenie, a nawet złość. Czar prysnął. Jutro kolejny dzień. Wszystko zaczęło się od coachingu z Agatą. Jako dyrektor pionu w dużej korporacji odniosła wielki życiowy sukces. Awansowała od młodszej specjalistki przez wszystkie szczeble firmowej hierarchii aż do członka zarządu. Podjęła coaching bardziej z ciekawości i z powodu mody niż z uświadamianej potrzeby. Dynamiczna, świetnie zorganizowana Agata miała co prawda poczucie, że poświęciła swoje życie prywatne dla kariery, ale była przekonana, że tę cenę warto było płacić za pozycję najmłodszego członka zarządu w Europie, co osiągnęła w wieku 33 lat. Oprócz tego cieszyła się z dobrego związku, wspomniała nawet o planowanym za rok ślubie. Firma była częścią światowego koncernu, dlatego też mogła spokojnie patrzeć w przyszłość. I wtedy przypadkiem dowiedziała się, że ma nowotwór piersi. Spotkaliśmy się dzień po biopsji. Spytała mnie, czy to temat podlegający coachingowi. Odpowiedziałem szczerze, że nie wiem, ale gotów jestem jej towarzyszyć po prostu jako człowiek, choć także nie wiedziałem, co by to mogło znaczyć. Uczciwie dodałem, że muszę poradzić się swego superwajzora. To ważna rola w pracy coacha. Supervisor to jest kimś, z kim można w zaufaniu omówić wszelkie zagadnienia coachingowe, by ani swego coachi, klienta, ani siebie nie poprowadzić na manowce. Dlatego spotykałem się z różnymi doświadczonymi coachami w zależności od tematyki coachingu i moich potrzeb. Raz byli to menadżerowie doświadczeni w jakiejś konkretnej branży, innym razem psychologowie albo marketingowcy. Po spotkaniu z Agatą umówiłem się z Leokadią, Leon, 30-kilkuletnią psycholog, coachem, menadżerem prywatnej poradni psychologicznej, znakomitym fachowcem, bardzo uważnym, empatycznym człowiekiem. Być może wiele zawdzięczała swoim szkoleniom u Emmy i Arnolda Mindlów, dzięki którym nabrała umiejętności słuchania, łączenia pozornych sprzeczności i wspierania swoich klientów. Z najtrudniejszymi emocjonalnie kwestiami zawsze zgłaszałem się do niej. Po chwili rozmowy Lea ku mojemu zaskoczeniu stwierdziła, że nie może prowadzić superwizji, gdyż choroba nowotworowa zbyt mocno dotyczy jej osobiście. W rodzinie ma tego rodzaju przeżycia i dlatego powinienem zgłosić się do kogoś innego. Spytałem o rekomendację. Otworzyła kalendarzyk i przeglądała listę znajomych. Ten nie, ten też nie, mruczała pod nosem, wodząc czubkiem ołówka po kartkach. Po chwili powiedziała, że najodpowiedniejszy byłby superwizor, u którego sama zasięgała porady w związku z chorobami bliskich. Kłopot w tym, że mieszka daleko od Warszawy i w zasadzie odmawia kontaktów. Wycofał się już bowiem z aktywnego życia zawodowego. Spróbuję jednak w moim imieniu zapytać o odbycie choćby jednorazowej superwizji. Spytałem, kto to taki? Czy może mi coś więcej o nim powiedzieć? Wszystko, co powiem, umniejszy znaczenie tego człowieka w twoich oczach, odparła i po chwili dodała. Bardzo bym chciała, żebyś go poznał. Ja widziałam go tylko 3 razy i zrobił na mnie ogromne wrażenie. Chociaż pierwsze spotkanie było dla mnie bardzo trudne. Ryczałam przez całą drogę do Warszawy. Co ci powiedział? Pytałem zaciekawiony, uświadamiając sobie jednocześnie, że pytanie było nietaktowne. Lea jednak odrzekła bez wahania. Powiedział, że moja mama umrze i że im szybciej się z tym pogodzę, tym bardziej będę mogła jej pomóc. Całą drogę oburzałam się, jak mógł mi tak powiedzieć. I dopiero pod Warszawą, kiedy zerknęłam przypadkiem na przydrożny krzyż, świadectwo jakiegoś wypadku, uświadomiłam sobie, że miał rację, że powiedział coś bardzo prawdziwego i w zasadzie oczywistego. Żyłam do tej pory, zaprzeczając temu, co w istocie jest nieuniknione. Pomyślałam wtedy, mama umrze, ale teraz żyje i ja żyję. To było dla mnie jak wyzwolenie. Pomyślałam o tym, co mogę zrobić dla jej życia i dla swojego. To odmieniło wszystko. Dlaczego, mając tak wielkie odkrycia, nie chcesz poprowadzić mojej superwizji? Spytałem, po raz kolejny żałując swojej dociekliwości. Dlatego, że w tym tkwię. Jestem zaangażowana, a wiesz przecież doskonale, że siłą coacha jest dystans, bycie na zewnątrz, bycie z daleka od problemu. Kilka dni później zadzwoniła i oznajmiła. Zgodził się. Proponuję spotkanie w najbliższy czwartek. Wiesz, gdzie jest Mykocin? Mykocin? Zdziwiłem się. Tak, Mykocin na Podlasiu. Czeka na ciebie wieczorem o 18:00, ulica Browarna. Nie pamiętam numeru, ale z łatwością trafisz. Ulica odchodzi od dużego placu z pomnikiem Czarnieckiego. Mały, biały dom. Miasteczko znajdziesz z łatwością na mapie. Wiem, gdzie jest Mykocin. To blisko Zawodzia, gdzie mamy domek letniskowy. Często bywam w tej okolicy. Mykocin znam doskonale. Jeździmy tam na targi. No widzisz, odparła Lea. Znacznie mniej zaskoczona tym zbiegiem okoliczności niż ja i dodała, zna twoje nazwisko i będzie czekał. Na wszelki wypadek podaj mi telefon, poprosiłem. Nie ma telefonu. Jak to nie ma? No po prostu nie ma, nie używa. Więc jak się z nim skontaktowałaś? Zadzwoniłam do muzeum. Do muzeum? Moje zdziwienie przerodziło się w osłupienie. Tak jest. Tak się z nim umówiłam, a w zasadzie dostałam taki namiar od znajomej. Trzeba zadzwonić do Muzeum Kultury Żydowskiej w dawnej synagodze i wtedy miła pracownica daje mu znać. I następnego dnia jest odpowiedź albo nie. Tym razem była, więc jedź. Powodzenia. I odłożyła słuchawkę. Po chwili uświadomiłem sobie, że nie spytałem, jak się facet nazywa. Biorąc pod uwagę całą niezwykłość sytuacji, postanowiłem zadzwonić do Lei później z tym pytaniem, ale zwlekałem z telefonem i gdy w czwartek znalazłem się w Mykocinie, w telefonie mojej koleżanki odzywała się poczta głosowa. No pięknie, pomyślałem, mały biały domek. I tak poznałem dróżnika. Coaching. Niedawno zaproszono mnie do radia. Zadzwonił słuchacz, oburzony obcojęzycznym terminem i nazwą nowego zawodu. Groził interwencją u odnośnych władz w sprawie naruszania ustawy o języku polskim. Bardzo mi przykro. Współczesny język polski jest stworzony z zapożyczeń. Począwszy od łaciny, poprzez grekę, język niemiecki, rosyjski, francuski, aż do angielskiego. Język internetu to zlepek angielskiego, neologizmów, zapisu fonetycznego, błędów interpunkcyjnych, slangu, mowy potocznej i Bóg wie ilu jeszcze zjawisk językowych i kulturowych, których jesteśmy świadkami, twórcami i uczestnikami. Wtedy na antenie powiedziałem, że konstytucja, prohibicja, kontynuacja, arogancja, agresja, a nawet radio, mikrofon, interkom, interfejs, reprymenda oraz interwencja, a zwłaszcza internet, e-mail i software, są pochodzenia obcego. Nie mówiąc już o takich wyrazach jak komputer, klawiatura, literatura i kultura. Całe szczęście, że robota wymyślił Stanisław Lem, choć niektóre źródła przypisują autorstwo tego terminu Karlowi Czapkowi, inne Izaakowi Asimowowi. Więc nawet w tym przypadku nie ma pewności. W ciągu wieków język nasycał się greką, łaciną, a potem językami zaborców, dziś angielskim, gdyż to język zarówno nowych technologii, jak i międzynarodowy kod biznesowy. Coaching wyrasta z języka angielskiego jako dziedzina, metoda i umiejętność. Niestety, oficjalny język reaguje zbyt wolno. Nie nadąża za asymilowaniem nowych słów i znaczeń. Jednak szczęśliwie mamy internet i rzesze młodych ludzi, którzy bawią się językiem. Potrafią błyskawicznie wprowadzić specjalistyczne terminy do codziennego języka, a co najważniejsze, są elastyczni, a tym samym kulturotwórczy. Taki jest też coaching. Jeśli zatem jesteś, czytelniku, nieco oldschoolowym lamą i nie nadążasz za nawijką, nieraz załapiesz errora. Jednak dla twojego komfortu postaram się o przybliżone tłumaczenie terminu coaching. Można by coacha od biedy nazwać trenerem rozwoju osobistego. Choć jest tym może mniej treningu, a więcej procesu, partnerstwa, motywowania. No cóż, proces, partnerstwo i motywowanie to też słowa obcojęzyczne. Zatem chyba dam sobie spokój z synonimami. Synonim to też zapożyczenie. I zaproponuję definicję opisową. Choć definicja też jest obca. Jest bardzo wiele nazw i pojęć związanych z coachingiem oraz wiele dziedzin pokrewnych i towarzyszących. Cała ta książka jest definiowaniem zarówno roli coacha, jak i przedmiotu coachingu. Zdaniem profesora Davida Clutterbucka, wybitnego twórcy dyscypliny i badacza zagadnień coachingu i mentoringu, zawodowy coach najczęściej zaczyna od procedur, technik i szczegółowych ćwiczeń, które proponuje swoim klientom. Lecz w wyniku osobistego rozwoju emocjonalnego i zawodowego, w którymś momencie musi zadać sobie pytanie o własny styl pracy coachingowej i wreszcie o filozofię coachingu, o swój osobisty stosunek do pytania, czym jest rozwój człowieka. Zatem chodzi o rozwój i o obecność drugiego człowieka w procesie osobistej zmiany. To jest tym drugim uczestnikiem procesu? Coach, mentor, nauczyciel, doradca, instruktor, przewodnik? Jest on mobilizującym do zmiany autorytetem, który wcale nie musi, lecz może być ekspertem w danej dziedzinie. Jego obecność uruchamia relacje i proces zmiany za zgodą partnera, klienta. Relacja między nimi wymaga kontaktu i komunikacji. Jest świadomie podjęta w celu uzyskania przewidzianych lub nieprzewidzianych rezultatów, które mają polepszyć jakość życia lub jego konkretnej dziedziny, pracy, sportu, relacji międzyludzkich lub konkretnej sprawy, wyniku sprzedaży, sukcesu projektu, organizacji przedsięwzięcia. Z tego wynika, że większość komunikacji pomiędzy coachem a jego klientem ma charakter celowy, ukierunkowany na osiągnięcie określonych, zaplanowanych albo pożądanych rezultatów. Coach stosuje metody, o których informuje swojego klienta przed ich zastosowaniem. Na przykład eksperymenty, techniki prowokatywne, pytania, ćwiczenia fizyczne, techniki medytacyjne i tak dalej. Praca coacha polega na inspirowaniu klienta i wskazywaniu obszarów odpowiedzialności. Jej efekty powinny być zwymiarowane, czyli określone wskaźnikami, po których będzie można rozpoznać postęp i parametry osiągniętego celu. To klient jest odpowiedzialny za wynik, coach zaś za warunki brzegowe relacji, w której klient otrzymuje obiektywnie najlepsze warunki do zmiany z zachowaniem norm etycznych i kulturowych oraz standardów reprezentowanej przez coacha metody. Uff! W zasadzie tak. Chociaż pewnie znajdzie się kilka szkół coachingowych, które zechciałby do takiej definicji coś dodać albo z niej coś ująć. Inne zaś powiedzą, że to dobra definicja mentoringu, jeszcze inne zaś, że to pasuje do sponsoringu. I może dlatego powiem krócej. Coach pomaga. Robi to zawodowo. Trenuje. Używa różnych metod, żeby klient, czyli zawodnik, uzyskał jak najlepsze rezultaty w konkretnej dyscyplinie, na którą obaj się umówili. Postscriptum. Książka, którą masz przed sobą, jest metaforą. Mój przyjaciel wypytywał mnie o szczegóły postaci i wydarzeń. Wszystko jest prawdziwe. Wszystko jest zmienione. Konteksty, nazwy, słowa. Każde z nich zostało wypowiedziane. Każde z nich osadziłem w nowym kontekście, nie zmieniając jednak znaczenia. W jakim celu? Coaching jest nazbyt osobisty, żeby nawet za zgodą zainteresowanych odsłaniać ich losy, odkrycia i przemyślenia. Niektórzy moi klienci coachingowi, mistrzowie i przyjaciele odnajdą tu własne myśli, a może nawet fragmenty własnych losów. Jednak nigdy wprost, nigdy w sposób bezpośredni. Metafora paradoksalnie jest bardziej dobitna. Interpretacja zaś lubi stroić się w szaty realizmu i udawać fakty, dopóki jej odbiorca nie wejdzie na drogę i nie spotka się z Tao. Wtedy metafora staje się prawdą. Prawdą o tobie. Część pierwsza. Wyjdź na drogę. Zanim ruszysz w podróż, musisz znaleźć się na drodze. Stań. Wyjdź z domu. Wyjdź na drogę. Przetrzyj oczy. Rozprostuj ramiona. Rozejrzyj się dookoła. Zrób krok. Zrób kolejny. Nie przestawaj patrzeć i słuchać. Idź. Powoli. Ostrożnie. Myśl. Idź. Droga nas zaprasza, choć czasem nie wiadomo, dokąd zaprowadzi. W życiu potrzebny jest ruch. Odkrywanie wymaga zmiany. Zmiana to część życia. Życie jest drogą. Tego uczył mnie mój mistrz. Dzięki drodze znalazłem to, czego szukałem. Choć na początku odpowiedź na pytanie, czego szukasz, wcale nie jest łatwa. Droga czasem jest także odpowiedzią, ale najpierw po prostu wyjdź na drogę. Rozdział pierwszy. Narcyz. Jest taki wiersz Ryszarda Kapuścińskiego. Pochodzenie źródła. Od niego warto rozpocząć ten rozdział. Źródło jest z Królestwa Ciemności. Stamtąd przebija się ku górze. Ma kształt szklanej kuli, wznosi się wyżej i wyżej, jak kropla powietrza oderwana od skrzeli żerującej ryby. Kiedy wydostanie się na światło dzienne, pęka i tworzy jeziorko. Jest to chwila, na którą czeka narcyz. Długo wpatruje się w lustro wody, czuje, jak wypełnia go miłość własna. Mykocin o tej porze roku i o tej godzinie był pustym miasteczkiem, w którym już tylko ostatni spóźniony autobus zakłóca ciszę i pustkę ulic. Po turystach już dawno nie ma śladu. Wyjechali we wrześniu i wrócą dopiero w pierwszy majowy weekend. Zapukałem do 3 drzwi na Browarnej, pytając, czy w pobliżu mieszka jakiś coach. I zaraz się zorientowałem, że nazwa nowego, nieznanego zawodu, coach, budzi jedynie zdziwienie. Nawet kiedy zmieniłem ją na polskiego trenera, a potem na psychologa, pedagoga, moderatora, superwizora, nie uzyskałem żadnej wskazówki. Mały biały domek? Takich było wiele w Mykocinie, ale na Browarnej nikt, kto byłby tym kimś, nie mieszkał, ba, nawet nie słyszano o nikim podobnym. Trzeba pytać w przychodni albo w szkole. Dotarłem nawet do ulicy Poświętnej, która jest przedłużeniem Browarnej, ale wtedy zdałem sobie sprawę, że zupełnie nie wiem, kogo szukam. Wróciłem na Browarną. Przyszedł mi jednak pomysł, który wydawał się genialny. Zapytam o kogoś, kto pracuje w Muzeum Kultury Żydowskiej. Nie jechałem przecież tyle kilometrów na darmo i przecież jestem coachem, który zmierza do celu. Skierowałem się do najbliższego domu, w którym paliło się światło i wtedy podeszła do mnie młoda kobieta. Pan Maciej? Spytała. Kiwnąłem głową na potwierdzenie. Zapraszam, powiedziała, wskazując na samochód. To był wielki, wysoki, terenowy jeep albo coś w tym rodzaju. W ciemności nie rozpoznałem marki. Ale ja mam swój, wskazałem na Hondę. Tym? Zdziwiła się kobieta. Tym pan nie dojedzie. Jedziemy do Doliny Margwi. To wbrew pozorom wielka, dzika rzeka. Tam jest o tej porze roku błoto po kolana. Zawiozę pana. O samochód proszę się nie martwić. Do tylu domów pan zapukał, że mieszkańcy nie spuszczą go teraz z oka. Uśmiechnęła się, a ja wsiadłem do terenówki. Zapuściła motor i wyciągnęła rękę na powitanie w moją stronę. Trinidad. Trinidad? Zdziwiłem się i podając niepewnie rękę, palnąłem. Czy powinienem teraz powiedzieć Tobago? Tobago? Teraz dziewczyna zareagowała zaskoczeniem, aż odsunęła rękę. Taki kraj, Trinidad i Tobago, dwie wyspy u wybrzeży Ameryki Południowej. Nie, to imię hiszpańskie dla dziewczynki. Oznacza Trójcę Świętą. Mój ojciec jest Argentyńczykiem, a matka Polką. Proszę mi mówić Trini albo Trinidad. Było mi głupio, dlatego milczałem. Jechaliśmy w milczeniu szosą w kierunku na Złotoryję, a potem w bok polną drogą. Po dłuższej chwili postanowiłem przerwać milczenie i o coś spytać. O nazwisko superwizora albo o to, kim jest moja przewodniczka i kierowca w jednej osobie. Ale przyszedł mi do głowy tylko mały, biały domek. Mały, biały domek? Zdziwiła się kobieta. Nic nie wiem o domku. Miał pan czekać na browarnej przy placu Czarnieckiego o 18. Już miałam jechać, kiedy zobaczyłam, jak jakiś obcy mężczyzna kręci się po ulicy, puka do drzwi, zawraca i to był pan. Obcy? To jest takie widoczne? Pytałem trochę zaskoczony. Ależ tak. To ubranie i zagubienie w pana ruchach, rozglądanie się dookoła i ten pana samochód. Nie widziałam rejestracji, bo było już ciemno. Ale tu nikt takich nie kupuje. Tutaj ludzie inwestują w samochody z Niemiec. Duża fura, mocny silnik. Dobrze, jeśli jest kombi. Albo jeździ się różnymi rzęchami jak ten. Walnęła w kierownicę i dodała: stare, ale jary. Dokąd jedziemy? Spytałem ośmielony, nagłym ożywieniem w naszej zaskakującej relacji. Jechaliśmy dotąd w niezręcznym milczeniu, a rozmowę utrudniały gwałtowne podskoki samochodu na wybojach i raptowne ruchy kierownicą. Jak to dokąd? Do mojego męża. Męża? Pomyślałem i już miałem znowu palnąć coś w rodzaju jak to męża, ale ugryzłem się w język. Dziewczyna miała 25, no maksimum 28 lat i wyglądała raczej na córkę superwizora albo jego asystentkę, nie zaś na żonę. To mnie wprowadziło w jeszcze większe zakłopotanie, gdyż pomyślałem, ile w takim razie lat ma mistrz, do którego jadę. Pasował do niej 30-latek, a przecież stary wyga, tak wtedy o sobie myślałem, może niewiele się nauczyć od 30-letniego młokosa. Natychmiast wyświetliły mi się w głowie te wszystkie negatywne obrazy i oceniające dialogi wewnętrzne, w których łajałem siebie za lekkomyślność i dziwaczną wyprawę do jakiegoś szarlatana, albo co gorsza, hochsztaplera, który mieszka gdzieś na bagnistych łąkach nad Margwią. Tymczasem kobieta zwolniła i zamiast patrzeć na drogę wśród ciemnych łąk, zaczęła mi się przyglądać. Widzę, że jest pan zaskoczony. To minie. Spodziewał się pan pewnie starszego pana w garniturze z kamizelką, który zasiądzie przy dębowym biurku w skórzanym fotelu i uważnie pana wysłuchawszy, udzieli kilku przemyślanych rad. Nic z tych rzeczy. Zaraz się pan przekona, że pozory mylą. A jednak dużo może pan skorzystać z tej wizyty. Oczywiście, jeśli pan zechce. Po chwili wjechaliśmy na teren gospodarstwa. Budynki wyglądały na dość stare, ale porządnie utrzymane. Podwórko było rozległe i utwardzone świeżym, jasnym żwirem. Po chwili poznałem dróżnika. Był w stajni. Stało tam ponad 10 koni w różnym kolorze i jednego z nich starannie czyścił mężczyzna. Piękny kolor, powiedziałem na powitanie, komentując sierść czarnego jak smoła konia. Kolor? Zdziwił się mężczyzna, odkładając na bok szczotkę. Nie sądziłem, że konie mają kolor. Znamy się zaledwie sekundę, a już się od pana czegoś nauczyłem. Podszedł i podał mi rękę na powitanie. Tak poznałem dróżnika. Zanim zdążyłem usztywnić rękę, zostałem mocno uściskany, a potem klepnięty w plecy, aż zadudniło. Gospodarz zauważył moje skrępowanie i rzucił: no co, gość w dom, Bóg w dom, czyż nie tak? Usiedliśmy w wielkiej, przestronnej wiejskiej kuchni przy piecu kaflowym. Pod płytą żeliwną płonął ogień, Trinidad kręciła się po pomieszczeniu i po chwili na stole ustawiła czajnik i deskę z wielkim bochnem chleba, najwyraźniej domowego wypieku, a obok położyła osełkę masła. Potem wyszła. Wiejska sielanka, zażartowałem, przełykając wielki kawał chleba, ale widocznie nie był to mój dzień szczególnie ujmującego sposobu bycia, gdyż dodałem: całe szczęście, że macie tu elektryczność. Mamy tu wszystkie potrzebne nam wygody cywilizacyjne, odpowiedział dróżnik. Ale telefonu nie macie. Odpowiedziałem jakoś tak triumfująco i natychmiast sam poczułem, że daleko mi do wewnętrznej spójności, nie mówiąc już o poczuciu taktu. W zasadzie zaprezentowałem się z jak najgorszej strony, jak jakiś mieszczuk, bufon, plastikowy Jolo Kefir made in corporate style. Sam się wzdrygnąłem w duchu, kiedy uświadomiłem sobie, jak jestem skrępowany, a jednocześnie pełen napięcia, które skutkuje tego rodzaju ocenami. Mamy telefon, tylko go nie udostępniamy. Pewnie dziwisz się dlaczego. Superwizor przeszedł na ty, co nie uszło mojej uwagi i zacząłem się zastanawiać, jak powinienem się zwracać do niego. Przestałem aktywnie zajmować się biznesem i coachingiem jakiś czas temu, kontynuował. Ale kiedy pojawia się jakiś ciekawy temat, czasami podejmuję współpracę. Już sama podróż tutaj jest znakomitym testem motywacyjnym. Interesują mnie tylko ci, którym już na wstępie naprawdę zależy. Zależy na kontakcie z panem? Spytałem. Nie, jestem raczej produktem niszowym, zaśmiał się głośno. Ludzie mnie rozpoznają w bardzo wąskim kręgu. I tak jest dobrze. Miałem na myśli raczej tych, którym zależy na sobie. Jeśli ktoś przyjeżdża tutaj kawał drogi, jedzie w pewnym sensie w nieznane, umawia się w małym miasteczku późnym wieczorem, to znaczy, że bardzo mu zależy na nim samym, nie na mnie. Choć spodziewa się tutaj być może znaleźć odpowiedzi na swoje pytania i czegoś w rodzaju wyroczni, to jednak rozpoczyna swoją własną podróż i chce ją wykorzystać do osobistych celów. Ciebie tutaj przywiódł narcyz. Niewiele to ma wspólnego ze mną. Kiedyś odpowiadałem na potrzeby wszystkich, ale to była strata czasu, gdyż spora część osób kierowała się ciekawością, a co gorsza nadzieją, że ktoś za nich albo w ich imieniu rozwiąże życiowe węzły. Tymczasem od zawsze byli ich źródłem i rozwiązaniem jednocześnie. Po co więc podróż? To dobre pytanie, odpowiedział. Jak sądzisz? Chodzi o metaforę? O wewnętrzną motywację? Zaproponowałem. Tak jest. To jak robienie masła albo pieczenie chleba. Dzisiaj można wiele gotowych rzeczy po prostu kupić. Dawniej trzeba było je zrobić. Dlatego ludzie cenili owoce swojej i cudzej pracy. To brzmi jak banał, coś zupełnie oczywistego, bez głębszego tła. A jednak, żeby zrobić metodą domową masło, potrzeba wielu godzin pracy. I to już nie jest banał. To jest kilka godzin umiejętności i wytrwałości. Chociaż bywa, że ktoś musi równie dużo poświęcić czasu i pracy na przemysłową kostkę masła jako księgowy albo kierowca. To przestaje odczuwać związek pomiędzy swoją a cudzą pracą, czyli wpływ. Nie widzimy też tych wszystkich Chińczyków i Malezyjczyków, którzy tyrają całe dni za dolara. To nam obniża koszt, ale także wartość. Niestety naszego szczęścia, powodzenia, radości, spójności nie możemy kupić w żadnym sklepie, choć próbuje nam się to wmówić. Nowy lakier do włosów, szybszy samochód, opiekacz na dwie kromki chleba zamiast na jedną, mydło w płynie, 20 kanał filmowy w telewizji, ale także psychoterapia, programowanie neurolingwistyczne, samorozwój, 7 porad dla skutecznego menadżera, coaching to obietnice szczęścia, które można kupić. Niestety to nie działa równie szybko jak wydawanie drobnych w kasie albo przeciągnięcie kartą kredytową przez terminal. Potrzebny jest proces, żeby docenić wartość tego, co uzyskuje się na końcu. No i coś jeszcze. Kolor konia nazywa się maścią. Chociaż maść kojarzy nam się ze smarowidłem. Dla hodowców koni to ważne, ten język branżowy. Przepraszam, nie wiedziałem. Bąknąłem nieco zawstydzony, bo to wiedza dość powszechna, nawet z lektur szkolnych. I nie ma za co. To raczej prezent od ciebie, jak powiedziałem. Nazywanie koloru sierści konia maścią to wzorzec. Byłbym właśnie we więzi tego wzorca, gdybym się na ciebie obruszył, zamiast przyjąć twój punkt widzenia. Tak zaczęło się moje pierwsze spotkanie z drużnikiem, choć wtedy był jeszcze dla mnie panem X. Po spotkaniu w stajni nawet nie wymieniliśmy imion, choć od razu zaczął mi mówić na ty. A ja raz zwracałem się na ty, a za chwilę przechodziłem na pan. Jedliśmy chleb z masłem, potem Trinidad przyniosła jeszcze miód domowej roboty i ser. Był już późny wieczór, kiedy opowiedziałem, z czym przyjeżdżam po poradę. To ma być tematem superwizji. Przedstawiłem w skrócie historię coachingu z Agatą i diagnozę, o której dowiedziała się kilka dni temu, oraz mój problem. Wtedy drużnik przyniósł tomik wierszy i przeczytał pochodzenie źródła kapuścińskiego. Milczeliśmy długo.